Zwyczajni.
W studiu Radia Rodzina gościmy księży egzorcystów prowadzących rekolekcje ewangelizacyjne w Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Są to księża Sercanie, ksiądz Sławomir Knopik i ksiądz Michał Olszewski. Proszę księży, świat XXI wieku, świat nanotechnologii, zderzaczy hadronów, grafenów i innych nowoczesnych wynalazków. Czy w tym świecie jest miejsce dla Boga? Czy w tym świecie możemy rozpoznać również szatana? Pytanie na właściwie na całe stulecia. Proszę księdza...
To pierwszy.
Księdza Michała zapraszam jako pierwszego.
No, rzeczywiście, na pierwszym miejscu jesteśmy księżmi sercanami, trzeba powiedzieć. Egzorcystami tylko pewno przez jakiś czas. Na jakimś etapie naszego życia kapłańskiego. Raz jest to krócej, raz dłużej, w zależności od biskupa czy miejsca, w którym jesteśmy. Też często zmieniamy parafię i diecezję. Więc na pierwszym miejscu trzeba powiedzieć, jesteśmy sercanami. Natomiast czy Bóg jest w świecie, tak?
Gdzie szukać Boga? W świecie, właśnie hedonistycznym świecie, w którym króluje nowoczesna technologia, uganiamy się za sukcesem, za pieniądzem i zapominamy o tym, co najważniejsze.
Ja myślę, że nic się nie zmienia na przestrzeni tych 21 wieków. Bóg zawsze jest w tym samym miejscu, czyli dla nas chrześcijan jest w Słowie Bożym, jest dla katolików w sakramentach i to się nie zmienia. I cały czas czeka, zaprasza człowieka. No i to od nas zależy, czy odpowiemy. Problem jest dzisiaj inny, nie ukrywania się Boga, czy jego ucieczki z nowoczesnego świata, ale człowieka, który po prostu ma jakąś trudność ogromną dzisiaj odpowiedzieć na to zaproszenie Pana Boga.
Nie ukrywam, że korci mnie bardzo pytanie skierowane do księży, związane z misją, którą wypełniacie.
No może to pokusa.
Związane z misją
jak byłem parę miesięcy w zgromadzeniu, jak ksiądz Sławek był już księdzem, to pamiętam, jak miał dla nas dzień skupienia. Powiedział nam takie jedno zdanie. Nie lekceważ pokusy, bo może się nie powtórzyć.
Właśnie bliski
czyli
jestem...
Czyli zwyciężona przetwarza łaskę.
Bliski jestem tych obaw, gdyż egzorcyści we współczesnym świecie funkcjonują troszeczkę jak mity popkultury, jak Superman, James Bond i właściwie ktoś, kto w ogóle nie interesuje się Kościołem, jest w stanie zainteresować się egzorcystami i tym, co robią. I odpowiedzialność na egzorcystach w takiej sytuacji rzeczywiście jest chyba dużo większa. Ta pokusa, o której ksiądz Michał mówił, zagraża wszystkim. Jak się przed tym bronić? Jak robić swoje? Księże Sławku.
To jest bardzo dziwne, że rzeczywiście jest... Wkrada się taka specyficzna moda na zainteresowanie światem okultyzmu, światem ciemności. Jest to bardziej interesujący świat jakiś. Głosiliśmy nie tak dawno rekolekcję w Białymstoku i tam miałem również nauki dla młodzieży w szkole rolniczej. Jakieś 300 osób młodzieży zebrane na dużej sali, na trybunach, bo to taka hala widowiskowa, ja na dole, sam, jutki jeden i miałem im mówić o Panu Jezusie. I rzeczywiście zacząłem o Panu Jezusie, ale po 10 gdzieś minutach poczuli się bardzo jakby już znudzeni tym, co mówiłem o wierze, o Bogu, o Jego obecności w życiu człowieka. I tak przyszło mi do głowy, żeby zmienić nieco temat i pójść zupełnie w przeciwną stronę, czyli zacząć z tej właśnie takiej strony ciemności, czyli troszeczkę jakiś temat podrzucić sprytnie o szatanie, o demonie. I o dziwo, zaskoczyli mnie niezwykłą ciszą, czyli dla mnie jakiś taki dziwny paradoks wytwarzają współczesne czasy, że zainteresowanie Panem Bogiem i Ewangelią, sakramentami staje się jakby takim... mało atrakcyjnym zainteresowaniem. Natomiast kwestia tego, czego nie rozumiemy do końca obecności szatana i chyba on to sprytnie człowiekowi podsuwa, że chce, aby w niego ludzie nie wierzyli, żeby to był tylko taki jasełkowy demon, diabełek z różkami i tak dalej, że to jest rzeczywiście wytwór dzisiejszej kultury, zresztą zawsze obecny w wierzeniach człowieka, ale dzisiaj jakoś taki specjalnie może przedstawiany jako bardziej atrakcyjny.
Atrakcja, dawniej mówiło się, cepeliowa, igraszki z diabłem, igraszki, które jednak są flirtem bardzo niebezpiecznym. Ksiądz Michał.
No tak, niebezpiecznym. Najgorsze jest to, że zawsze się zastanawiamy, czy i w jaki sposób mówić o tym doświadczeniu też wiary, no bo jest to doświadczenie ewangeliczne, obecność Złego Ducha czy jego działalność, ale w taki sposób, żeby nie zachęcać do pogłębiania tematyki, niezdrowego pogłębiania, ale żeby tylko jakoś ukazać pewną świadomość tej przestrzeni, tej walki duchowej, ale ukierunkować na Pana Boga. No i to jest rzeczywiście sztuka, bo ja nie jestem za tym, żeby tematu unikać. I myślę, ksiądz Sławek się ze mną tutaj zgodzi. Natomiast jak to robić, żeby właśnie nie koncentrować na tym? No i tu jest takie wyzwanie, ale ja myślę, że ludzie, którzy pragną życia z Bogiem, nigdy nie zaburzą sobie tych proporcji. Jeśli szczerze poszukują Pana Boga. Sensacji i jakiegoś przewartościowania tego tematu, że on wychodzi na jakieś pierwsze miejsce, jako właśnie pewne zjawisko, występują ludzie, którzy nie mają osobowej relacji z Panem Bogiem. I tu jestem przekonany, że o ile ludziom wierzącym chociażby się wydawało, że oni już nie muszą o tym słyszeć, bo to wiedzą, myślę, jest bezpiecznie dzielić się także tym doświadczeniem walki duchowej, o tyle ludziom, którzy są daleko od Pana Boga, no straszeniem diabłem do Boga się ich nie przyciągnie. Także tutaj trzeba jakoś no, cały czas szukać tych dróg dojścia. Aczkolwiek tak jak mówię, no, trzeba też czasem przestrzegać, szczególnie wtedy, kiedy w samym kościele mam do czynienia z pewnego rodzaju zamieszaniem, gdzie no, choćby przykład ostatni jednego z miast w Polsce, gdzie miasto na koniec lata zaprasza na jogę i występuje ksiądz i zakonnik w telewizji i osobno są nagrani. Ksiądz, który pełnił posługę egzorcysty, mówi chrześcijanom, nie idźcie na jogę, bo możecie mieć konkretne problemy duchowe, to nie znaczy, że zostaniecie od razu opętani, ale możecie mieć trudności w życiu duchowym, choćby, nie wiem, większe pokusy, ciemności i tak dalej. A pokazuje się z drugiej strony dość medialnego zakonnika, który mówi, idźcie, ja sam pójdę chętnie, zapraszam was wszyscy, chodźcie. No więc ludzie dostają jakiś sprzeczny komunikat od osób, od których powinien ten komunikat płynąć taki sam i to się nakłada jedno na drugie, więc jak znaleźć ten środek między mówieniem a nie mówieniem, między zwracaniem uwagi a nie? No jest to trudne, aczkolwiek no, cały czas musimy się odwoływać do całości Ewangelii.
Ja bym tutaj jeszcze dodał, że to jest wypływ jeszcze chyba naszej kultury współczesnej. Proszę zobaczyć medialnie nawet, które informacje cieszą się większym zainteresowaniem, ile jest kliknięć w internecie na treści sensacyjne, kryminalne i tak dalej. A ile na takie, w których się pokazuje pewne pozytywne jakieś działania, wartości. Dzisiaj nawet w wiadomościach, kiedy się próbuje zainteresować widza, no właściwie przygotowuje się takie wiadomości, jakie jest zainteresowanie tych, którzy je oglądają czy też słuchają. I zazwyczaj ta strona sensacyjno-kryminalna jest bardziej uwypuklona, aniżeli takie dobre, piękne, jakieś pozytywne treści, bo one są według dzisiejszego człowieka trochę nudne, mi się wydaje.
Ktoś powiedział, że dobro ma tylko jedną twarz, natomiast zło ma ich tysiące. Chociaż trudno sobie wyobrazić osobę wierzącą w Boga, żeby nie miała świadomości istnienia szatana. I z drugiej strony ktoś, kto zdaje sobie sprawę z istnienia zła, dziwne, że nie wierzy w Boga. Jak prowadzić ludzi? Zwłaszcza młodzież jest najbardziej narażona tutaj na różnego rodzaju manowce.
No tak, ale ja myślę, że ja przyznam szczerze, raz w życiu wygłosiłem konferencję na temat zagrożeń duchowych. Raz w życiu. Nigdy nie podejmuję, zawsze odmawiam. Jeśli ktoś mnie prosi o konferencję na temat zagrożeń duchowych, nie podejmuję w ogóle tematu. Przyznam szczerze, że choć dzielę się doświadczeniem też i z posługi w głoszonym słowie, to nigdy nie koncentruję się tylko na tym. Myślę, że o wiele ważniejsze jest podprowadzić człowieka do Boga. I on wtedy już naturalnie, wewnętrznie, przez natchnienia Ducha Świętego, którego dopuści w końcu do głosu, będzie wiedział, czego unikać. I to jest o wiele bardziej istotne. Nawet dobra informacja o zagrożeniach duchowych nie musi skończyć się ewangelizacją. Może być tylko opisem jakiegoś zjawiska. Jedni w to uwierzą, drudzy nie. Ale podejrzewam, że mając za podstawę tylko i wyłącznie głoszenie o zagrożeniach duchowych, otrzymamy bardzo mierny wynik ewangelizacyjny. To znaczy nie dojdzie do spotkania z Panem Bogiem osobowym. A w naszym głoszeniu i misji księdza chodzi nie, żeby ludzi przestrzegać, tylko żeby ludzi spotkać z Bogiem. Warto też informować i o tym, tego też nam w Kościele nie brakuje, na różnych portalach i tak dalej.
Tylko samo informowanie przecież na paczce papierosów też jest, że palenie grozi rakiem, prawda? A ludzie sięgają z całą świadomością po to, więc
otwierają.
Więc myślę, że to, co mówił ksiądz Michał przed chwilką, prowadzenie ludzi do Pana Boga, czyli pomaganie im w spotkaniu Boga osobowego, Boga żywego, jest zdecydowanie większym, skuteczniejszym środkiem takiej przestrogi współczesnej młodzieży, pokazywanie im Boga żywego, niż tworzenie kolejnych list zagrożeń, bo oni to przeczytają, przyjmą do wiadomości, ale jak będą chcieli, to i tak po to sięgną.
Taką listę można wykorzystać jako drugi krok, kiedy już dojdzie do tego spotkania.
When I'm too tired to take another step and weary from the journey, I need a place to rest. Even in the hard times, there's a thought that makes me smile. Somehow I know you're with me, every step, every mile. You're my glory and the lifter of my head. You're my glory and the lifter of my head. You're my Father and my rock, my Savior and my God. You're my glory and the lifter of my head.
W świecie materialistycznym jednak świętość jest mało atrakcyjnym produktem do rozpowszechniania. Czy tylko przez propagowanie świętości możemy się obronić przed tym złem?
Świętość może jest mało atrakcyjna w takim znaczeniu bardzo personalnym, osobistym dla mnie. Człowiek chyba nie do końca dzisiejszy wierzy, że może być świętym. Świętość bywa podziwiana, oklaskiwana, jak w przypadku Jana Pawła II, czy innych wielkich świętych, gdzie tłumnie ludzie tę świętość podziwiali, oklaskiwali, zachwycali się nią, ale dzisiejszy człowiek chyba nie wierzy, że on sam może stać się święty. Świętość upatruje jako coś nadzwyczajnego, coś niezwykle przekraczającego jego możliwości, a tak przecież nie jest. Choćby sam styl prowadzenia kościoła przez Jana Pawła II, wynoszenie na ołtarze kolejnych mniej znanych świętych postaci, małżonków, zwyczajnych ludzi, służących, pokazuje, że świętość jest dla każdego. I być może tutaj jest problem, że rzeczywiście warto z uporem kontynuować tę myśl ewangelizacji, którą rozpoczął Jan Paweł II, pokazywanie świętości jako coś najbardziej normalnego w świecie. My w rekolekcjach ewangelizacyjnych akurat jeden dzień temu jest poświęcony pokazywaniu wiary jako sposobu spotkania Pana Boga, jako zaufania wobec Niego, które jest dostępne każdemu człowiekowi, najnormalniejszemu w świecie.
Od wielu lat cywilizacja, w której żyjemy, porusza się małymi kroczkami, dewaluując dobro i zło, starając się nam wmówić, że te granice już w tej chwili nie istnieją. Musimy pokazywać dobre przykłady, ale też trzeba nazywać po imieniu to, co jest złem.
Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Właśnie to, co pan wspomniał przed chwilką, to zacieranie granicy pomiędzy dobrem i złem jest tragedią dzisiejszych czasów. Bo rzeczywiście człowiek powoli zaczyna wierzyć w to, że ta granica nie istnieje i wszystko jest względne. Wszystko przebiega gdzieś tam w moim własnym widzimisię. Tak jak ja to odbieram, tak jest. Brak poczucia grzechu. Zresztą dzisiejsi rodzice nawet, ja to też głoszę w konferencji akurat w czasie rekolekcji ewangelizacyjnych. Proszę zobaczyć, czy ktoś dzisiaj mówi, że zrobienie czegoś złego jest grzechem? Raczej to pojęcie jest bardzo takie zdezawuowane. Nie mówi się dzisiaj o grzechu. Mówi się o jakichś słabościach, o złu, ale o grzechu dzisiaj mama nie powie swojemu dziecku: słuchaj, nie rób tak, bo to jest grzech, bo to obraża Pana Boga. Jakby to pojęcie tej granicy pomiędzy dobrem i złem oczywiście zostało zamazane. Nasza współczesna kultura nie znosi tego słowa grzech i raczej próbujemy go unikać, żeby nie straszyć może? Nie wiem, jaki jest tego powód.
Wszystko podlega dyskusji, na każdy temat możemy dyskutować i zastanówmy się, czy jest złe, czy jest dobre i dopiero wyciągnijmy wnioski, a właściwie najlepiej ich nie wyciągać w tym świecie. Czy spojrzenie egzorcystów różni się czymś od spojrzenia zwykłych kapłanów na ten świat?
No nie wiem, ja kiedyś, jak mój znajomy ksiądz się zastanawiał, czy zostać egzorcystą, czy nie, bo otrzymał taką propozycję, to pamiętam, że mu powiedziałem, słuchaj, nie będziesz tego żałował, bo dotkniesz spraw, których inni księża przeżyją życie, chociaż może nawet pięknie, ale nie będą mieli możliwości dotknięcia tych tajemnic. I nie miałem tu na myśli złego ducha, ani doświadczenia pewnej nadprzyrodzoności, którą dotykamy w czasie posługi, bo tak rzeczywiście jest, od tej strony złej, ale właśnie takiego namacalnego działania Pana Boga. I to, czego doświadczają księża, którzy pełnią tę posługę, no to jest nie do opisania nawet. I jak niesamowitym momentem jest moment uwolnienia osoby. Po prostu wzruszenie, które wtedy się odczuwa i doświadczenie zwycięstwa, które Bóg odnosi, jest uczuciem, którego ja nie umiem z niczym porównać. To zwycięstwo Chrystusa to jest najpiękniejsze doświadczenie, taki dotyk nieba, które się odczuwa w tej posłudze.
Jak się zostaje egzorcystą?
Księdze Sławku, jak to się zostaje?
Ja nie wiem, jak się zostaje, ja sam jestem zaskoczony tym, że zostałem akurat. Mogę powiedzieć, jak zostałem, bo zapytał ksiądz prowincjał, czy bym nie chciał pełnić tej posługi, ponieważ kardynał w archidiecezji krakowskiej potrzebował. No i zwrócił się do naszego zgromadzenia, czy mógł wyznaczyć jakiegoś księdza, który tę posługę mógłby pełnić. Przyznam szczerze, że ja nigdy tego nie szukałem, nigdy tego nie pragnąłem, nie czytałem nic na ten temat wcześniej, nie zamierzałem być egzorcystą, wręcz przeciwnie, zawsze raczej unikałem tego. No ale skoro ksiądz prowincjał zapytał, no to zacząłem to odczytywać jako być może jakąś wolę Bożą w tym wszystkim. No Pan Bóg skoro daje powołanie, to daje też konkretne łaski do tego, do zrealizowania tego powołania i daje też konkretne miejsce i posługi, więc zostaje się przez wyznaczenie przez biskupa diecezji, nie spełnia się jakichś nadzwyczajnych wymogów. Jesteśmy najnormalniejszymi księżmi na świecie, nie różniącymi się od innych, ale jakby powołanymi i wyznaczonymi dekretem biskupa do pełnienia tej konkretnej posługi.
Tak, bo jedynym egzorcystą diecezji jest biskup i to on deleguje swoją władzę. Natomiast w Kościele katolickim jest to tylko i wyłącznie możliwe w przypadku księży, tylko księżom deleguje tę władzę. Trzeba być kapłanem, żeby być egzorcystą. Natomiast to fajną rzecz powiedział ksiądz Sławek, że jesteśmy normalnymi księżmi i naprawdę, kiedy ludzie szukają z nami kontaktu, bo właśnie zostaliśmy przedstawieni jako egzorcyści, to pokazuje też, że to jest szukanie jakiegoś czary-mary takiego, nie? Że może ten ksiądz jakoś tam zamacha i coś tam się poprawi. Natomiast ja pamiętam, jak otrzymałem dekret, myślałem, co tu robić, kurczę, pościć, biczować się, nie wiadomo, jakie modlitwy odprawiać. Tak pytam mojego kierownika duchowego, który nawiasem mówiąc też jest egzorcystą, pytam go, jakie teraz specjalne modlitwy, jakie posty odprawiać, i tak dalej. A on mówi, słuchaj, potraktuj to tak, jak wyznaczenie do spowiadania. Bo mówi, to jest posługa, do której, tak jak cię biskup dał ci jurysdykcję do głoszenia Słowa Bożego, do spowiadania, tak samo dał ci do pełnienia tej posługi na jakiś czas. Nie myśl o biczowaniu, bądź normalnym księdzem. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby też nie zeschizować, no bo jest ten czas modlitwy, posługi i zamykam go i robię, prawda, swoje, bo ksiądz Sławek jest proboszczem dużej parafii, jakby się chciał koncentrować tylko na tym, to położyłby parafię.
A jak wielu jest takich normalnych księży w Polsce?
Tak normalnych księży jest ponad setka.
Ksiądz Michał mówił o tym doświadczeniu przy życiu Boga w chwili zakończenia egzorcyzmów. Chyba wszystkim nam brakuje, to jest taki syndrom świętego Tomasza, wiary nam brakuje i dowodów, chcemy dowodów. A chyba księża egzorcyści jesteście blisko tych dowodów właśnie.
Ja powiem tak, dla mnie dość takim mocnym, potwierdzającym znakiem, zwłaszcza w czasie modlitwy o uwolnienie, jest moc Słowa Bożego. Nigdy nie zdawałem sobie sprawy, człowiek czyta Słowo Boże, słucha go w czasie mszy świętej, nie robi to na nas jakiegoś dużego wrażenia, rozmyślamy przecież nad Słowem Bożym i ono po prostu jest od zawsze z nami, ale bardzo często w takiej modlitwie o uwolnienie ta moc Słowa Bożego rozdrażnia demony. I rzeczywiście widać bardzo silną reakcję. To jest niesamowite. Dla mnie ta nadprzyrodzoność Słowa Bożego jest niezwykłym takim duchowym doświadczeniem. Kiedy się czyta Słowo Boże, ono ma swoją moc. Ono po prostu powoduje że dzieje się. To słowo jest żywe i skuteczne. To jest niesamowite doświadczenie duchowe, dla mnie przynajmniej.
Co jest najlepszym lekarstwem, by obronić się przed ciemnością?
To jest bardzo dobre pytanie. Ja wręcz na nie czekałem. Najlepszym lekarstwem jest łaska uświęcająca. Proszę zobaczyć, ile Pan Bóg daje łaski poprzez czystość serca, poprzez możność uczestniczenia w komunii świętej. Jak dzisiaj mało ludzi zdaje sobie z tego sprawę. Proszę zobaczyć, kiedy zwyczajny człowiek, zwyczajny, taki przeciętny, statystyczny katolik w Polsce, spowiada się tylko przed Bożym Narodzeniem, przed Wielkanocą, czasem tylko raz do roku, bo jest to wymóg przykazania. Dziwne zjawisko. Ja zawsze sobie zadaję pytanie, gdzie tam jest miłość do Boga, o której my tak mówimy? Czy tam nie ma takiego wyrachowania? Jak Pan Bóg ma nas chronić przed tym naszym niefrasobliwym związaniem ze złem, z grzechem, ze słabością, z pokusą? Najskuteczniejszym lekarstwem jest łaska uświęcająca. Proszę sobie wyobrazić sytuację, gdzie pokłócą się ze sobą kochający się małżonkowie. Poranią się jakoś, niefrasobliwie. I co, czekają do Bożego Narodzenia, żeby się przeprosić, do połamania się opłatkiem, czy do Wielkanocy, żeby podzielić się jajeczkiem? To jest przeciwna sytuacja. My wszyscy mówimy, że kochamy Pana Boga, że w Niego wierzymy, ale tak naprawdę z tej miłości nie korzystamy. Upadnie człowiek w grzech i czeka na Boże Narodzenie, żeby się z Bogiem znowuż pojednać. Jak Pan Bóg ma nas w tym całym naszym niefrasobliwym podejściem do zła chronić? Przecież grzech ciężki to jest świadome, dobrowolne i w rzeczy ważnej obrażenie Pana Boga, sprzeniewierzenie się przykazaniom, a więc zerwanie przyjaźni z Bogiem. Jeśli ja Panu Bogu przez popełnienie grzechu ciężkiego mówię, nie chcę być blisko Ciebie, no to Pan Bóg na siłę nic nie zrobi. Nie wciągnie nas za uszy do nieba. Dał nam wolną wolę. To jest jeden z atrybutów naszego obrazu Bożego w nas, stworzenia na obraz i podobieństwo Boże. Jeśli człowiek Panu Bogu mówi nie, to Pan Bóg nie będzie na siłę go chronił. Tym, co jest najpiękniejsze w naszym życiu, co nas chroni bezwzględnie, to jest stan łaski uświęcającej, który warto pielęgnować, o którym tyle się mówi w kościołach, we wszystkich, mówią księża, o spowiedzi pierwszopiątkowej, o przyjmowanej komunii świętej. Tyle mamy możliwości, że naprawdę to jest jeden z najskuteczniejszych sposobów, aby się obronić.
Czyli trzy cudowne słowa plus jeszcze jedno. Proszę, dziękuję, przepraszam i jeszcze kocham.
Dokładnie tak.
Nic się nie zmienia.
Nic, to jest wszystko takie samo.
You're my glory and the lifter of my head. You're my glory and the lifter of my head. You're my father and my rock, my savior and my God. You're my glory and the lifter of my head. So I'll wait on you. Yes, I'll wait on you until my strength is renewed in your presence.
Chciałem zapytać o zwyczajne życie, nie rekolekcjonistów, egzorcystów, tylko w waszych parafiach, o tych godzinach ciężkiej służby.
Thank you.
Księże Sławku jest ksiądz proboszczem dużej parafii w Krakowie.
Tak, tak. Rzeczywiście, no, trzeba to dzielić, jeden urząd z drugim. Jestem proboszczem w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie Płaszowie. Cieszę się tym bardziej z tej parafii, ponieważ jest to sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa. W naszej parafii jest obraz Matki Bożej, która słynie łaskami, zwłaszcza wśród małżonków, którzy pragną mieć dzieci, a z jakiegoś powodu, z jakiejś przyczyny nie mogą tego marzenia i tego pragnienia swojego zrealizować. I rzeczywiście przychodzą tam ludzie modlić się przed tym cudownym obrazem i uzyskują łaski. Więc taki normalny czas w życiu proboszcza to tak jak w życiu każdego. Modlitwa osobista, wspólnotowa, troska o parafian powierzonych, czyli sprawowanie tego urzędu duszpasterskiego, odprawianie mszy świętej, posługa w konfesjonale, również i praca taka administracyjna, która polega na kierowaniu parafią, o czym wszyscy normalni proboszczowie wiedzą i też, myślę, parafianie, którzy widzą swoich proboszczów. To jest taka normalna, codzienna, żmudna praca, ale dająca też wiele takiej satysfakcji, wiele radości.
Parafianie wiedzą również o drugiej stronie działalności księdza.
Nie wiem, powiem szczerze, nie wiem, bo ja się z tym raczej nie afiszuję i nie mam wypisane na domofonie, że jestem egzorcystą. Raczej mam napisane tylko, że jestem proboszczem. Pewnie niektórzy tak, bo te wiadomości akurat bardzo szybko się rozchodzą. Ludzie dzwonią, nawet nie wiem skąd wiedzą, że tutaj mogą znaleźć kogoś. To są ludzie, którzy szybko sobie informacje przekazują. I to są zazwyczaj też tacy ludzie, którzy nie potrzebują pomocy egzorcysty, którzy rzeczywiście gdzieś, to co ksiądz Michał wspomniał, traktują takich księży jako obdarzonych szczególną mocą, gdzie pomodli się i wszystkie problemy w życiu miną. Oczywiście tak nie jest, wiadomo.
Księże Michale, ksiądz jest z mniejszej parafii.
To jest sercańska parafia i przy klasztorze, w którym mieszkam. Jestem zaangażowany w takie sercańskie dzieło, które nazywa się profeto.pl. To jest sercański portal ewangelizacyjny i radio internetowe, które działa od czerwca. Portal teraz obchodził 2 lata. Jestem koordynatorem sekretariatu do spraw nowej ewangelizacji w naszej prowincji. To są rzeczy, którymi się zajmuję. A związane jest to z prowadzeniem tych 2 mediów i przede wszystkim z pracą rekolekcyjną.
A czy tam jest słowa siedziba w Stopnicy, jest siedziba
Nie, tam
portalu.
Mamy takie małe studio, jedno, radiowe. Fundacja, która jest wydawcą portalu i radia, jest zarejestrowana właśnie pod adresem naszego klasztoru w Stopnicy. Fundatorem tej fundacji jest Prowincja Polska Księży Sercanów. Natomiast główne studio na dzień dzisiejszy mamy w Nowym Sączu i redakcję portalu. Jeszcze jedno studio mamy w Warszawie, w budynku naszej kurii. Także moja praca jest o wiele mniej wymagająca niż księdza Sławka.
Księża podkreślaliście, żeby pokazywać tą jasną stronę, światłość Boga. I chyba działalność księdza Michała, nowoczesne media, które wkraczają w ewangelizację, to jest chyba droga, która daje szansę przychylić Boga młodzieży zwłaszcza.
Tak, na pewno, aczkolwiek to jest taka pogoń teraz, bo tak naprawdę różnie można podchodzić do ojca Tadeusza Rydzyka, ale to tak naprawdę tylko jemu się udało lata temu wystartować z mediami w przestrzeni ewangelizacji. My wszyscy inni próbujemy jakoś nadrabiać stracony czas. Po wielu perypetiach, różnego rodzaju rozgłośnie diecezjalne jakoś tam lepiej lub gorzej funkcjonują, ale są. Portale katolickie, które tak naprawdę mamy ze 2 takie dominujące i reszta próbuje ich jakoś tam gonić. I tak naprawdę ten, w cudzysłowie, rynek medialny chrześcijański, katolicki w Polsce, no jest takim, który często daleki jest od profesjonalizmu, którego moglibyśmy pozazdrościć tym stacjom mainstreamowym czy portalom. Aczkolwiek to nie o to chodzi też, prawda, bo my mamy zupełnie inną misję. I jestem przekonany, że jeżeli będziemy każdy na swoje możliwości, ale zagospodarowywał jakiś ten kawałek, wy tutaj w Kaliszu, profeto gdzieś tam, inne diecezje, że my te ogródki swoje będziemy obrabiać i jak się z lotu ptaka na to popatrzy, to może tych poszczególnych nazw nie będzie widać, ale będzie widać, że ta ziemia jest uprawiana przez Słowo Boże i myślę, że o to chodzi. I nie możemy się tu zrażać. Ale jestem przekonany, że ogromną odpowiedzialnością jesteśmy dzisiaj obciążeni, by przestrzeń medialną zagospodarować właśnie ewangelicznie. I myślę, że z tego też nas Pan Bóg rozliczy, bo jeżeli w XV wieku szukano najlepszych metod dotarcia do ludzi z Ewangelią, bo na pewno szukano, w X wieku też szukano najlepszych, to Pan Bóg się nas zapyta, czy w XXI wieku, kiedy ludzie funkcjonowali w takiej czy innej przestrzeni, czy myśmy tam byli z Ewangelią? Sprawa ewangelizacji w mediach jest nawet, bym powiedział, ponad poszczególnymi charyzmatami zgromadzeń, diecezji i tak dalej. Inaczej powiem, że wszystkie charyzmaty jakby mieszczą się, bo tę swoją specyfikę mogą przekazać właśnie dzięki tym nowoczesnym środkom. I choć, tak jak biskup Ryś mówi, jest to przedsionek ewangelizacji, to bardzo ważny przedsionek, z którego ktoś może wejść już dalej do spotkania w sakramentach.
Trzeba zrobić ten pierwszy krok.
Ten pierwszy krok trzeba zrobić. I często docieramy do ludzi, choćby i opłacając reklamę, rekolekcję na Facebooku, docieramy do ludzi, którzy na przykład nie byli wiele lat w kościele. Znam człowieka, który trafił przez przypadek zupełny, prawda? Wyświetliła się mu reklama opłacona na Facebooku. Czyli dostał produkt, którego w ogóle nie chciał. Wszedł na te rekolekcje, przez kilka odcinków pisał obraźliwe komentarze, a skończyło się na koniec spowiedzią u jego proboszcza po wielu, wielu latach.
Czy taka działalność wymaga specjalnych przygotowań, czy w dużej mierze kierujecie się, księża, intuicją? Bo język, którym przemawiacie przez nowoczesne media, jest inny jednak. Radio Maryja ma troszeczkę inny przedział wiekowy swoich słuchaczy. Czy to jest intuicyjne, czy to jest przemyślane?
To jest bardzo przemyślane. To zatrudniamy też ludzi, którzy robią profesjonalne materiały, czy wideo, żeby też ten człowiek dostał. Też to się tak utarło, że Kościół jak robi, to robi tak odpustowo, że to jest takie, choćby najpiękniejsze rzeczy były mówione, to jeśli nie zrobimy tego w sposób profesjonalny, to ludzie to wyłączą. Więc badamy rynek, badamy internet, badamy to, czego ludzie chcą słuchać i tak dalej. No i staramy się za tym nadążyć, żeby w cudzysłowie przemycić Ewangelię.
Jesteśmy w drugim dniu rekolekcji ewangelizacyjnych w Kaliszu. Czy różnimy się czymś od wiernych w całej Polsce?
Ksiądz Sławek jest tutejszy, to niech powie.
Myślę, że to trochę za wcześnie jeszcze, żeby...
Pochwal się, skąd jesteś. A,
proszę bardzo, oczywiście.
No, jestem z Ostrzeszowa.
Krajan.
Tak, trochę za wcześnie chyba na odpowiedź na to pytanie, ponieważ tak naprawdę wczoraj było pierwsze głoszenie, zapowiedź tych rekolekcji, a dzisiaj jest pierwszy dzień głoszenia kerygmatu, że Bóg jest miłością. I tak naprawdę dzisiaj przychodzą na te rekolekcje już zupełnie ludzie nieprzypadkowi, czyli przychodzą ci, którzy świadomie ich potrzebują, świadomie ich wybierają. I cokolwiek o rekolekcjach będzie można pewnie powiedzieć po drugim, trzecim dniu, kiedy zobaczymy, ilu rzeczywiście ludzi odpowiedziało na to zaproszenie i jak też reagują. A to widać w Kościele, kiedy się głosi, rzeczywiście ten feedback jest bardzo widoczny, czy ludzie się angażują, jak reagują mimiką twarzy, modlitwą, zaangażowaniem. Po głoszeniu w Ostrzeszowie, bo tam mieliśmy możliwość głoszenia w parafii świętej Jadwigi na początku czerwca, tam rzeczywiście ludzie, niektórzy przychodzili nawet kilka razy dziennie do kościoła, bo były inne propozycje, inne nabożeństwa. Dali się tak jakby wciągnąć Panu Bogu przeżywanie tych rekolekcji, że był to pewien styl ich życia na ten konkretny tydzień.
Na zakończenie rozmowy chciałbym prosić, wiem, że odpowiedzi może być tysiące, ale każdy z księży niech wybierze jedną. Gdybyśmy mieli wiernym na ten XXI wiek zaproponować taki charyzmat dla cywilów. Jakie mogłyby to być słowa? Ksiądz Michał.
Profeto.pl. Lokowanie produktu. Nie, ja mam nadzieję, że to pójdzie na antenie, bo bardzo chcę zaprosić na portal Profeto.pl.
Oczywiście, tak.
Natomiast to jest powiązane. Słowo Boże. Życie Słowem Bożym. To zawsze nas będzie prowadzić do spotkania z żywym Bogiem. I myślę, że to jest bardzo ważne dzisiaj.
Ksiądz Sławomir.
A ja powiem, tak mi się nasunęło w trakcie, ja bym powiedział świadectwo. Ksiądz Michał mówił przed chwilką o portalu w tej przestrzeni medialnej. Głoszenie Ewangelii właśnie w ten sposób jest naprawdę bezcenne. Natomiast powiem, że również bezcenne jest osobiste świadectwo. I poprę to od razu przykładem. Nie tak dawno podszedł do mnie chłopak z liceum w mojej parafii i mówi, że ma takiego kolegę z 6 klasy, który chciałby ze mną porozmawiać. Mówię, z liceum, z pierwszej klasy liceum, on z 6 klasy, kolega, no dobra, ale o czym on będzie rozmawiał ze mną? On mówi, że proszę księdza, podeszlibyśmy to on by księdzu powiedział. Ja mówię, no to dobrze, zaprosiłem, umówiliśmy się na konkretny dzień i ten chłopak z 6 klasy mówi, proszę księdza, bo ja jestem nieochrzczony, moi rodzice są niewierzący, ale ja chciałbym bardzo, żeby ksiądz mnie przygotował do chrztu i żebym mógł być ochrzczony. A ja tak popatrzyłem na niego, bo powiem szczerze, że nic bardziej by mnie nie zaskoczyło, jak taka rozmowa w kancelarii parafialnej. Ja mówię, no dobrze, ale jak ty w domu, w którym rodzice nie wierzą, chodziłeś do kościoła? No nie, nie chodziłem. Ja mówię, no to skąd ty o Panu Bogu wiesz? Na katechezę chodziłeś? Nie, nigdy nie chodziłem. No to dlaczego chcesz być ochrzczony? Skąd ty wiesz o kościele, o wierze? Tak poza tym tylko, że w kulturze polskiej rzeczywiście jest to obecne. A on mi mówi, że z kolegą rozmawiał na ten temat. Właśnie tym, który mnie zagadnął. Grali w piłkę, a w międzyczasie rozmawiali o Panu Bogu. To jest dla mnie niesamowite. Chłopak z pierwszej klasy liceum potrafi ewangelizować kolegę z własnego bloku i tak go zachęcić do wiary, że ten decyduje się przyjąć chrzest. To w polskiej rzeczywistości jest ewenement. Chłopak chodzi do klasy 6, z której wielu dzieciaków rodzice wypisują z katechezy. A on od tego semestru zaczyna tam chodzić na katechezę. siła świadectwa, osobistego spotkania z Panem Bogiem, nawet przy grze w piłkę, nawet przy różnego rodzaju aktywnościach, przy szarej naszej codzienności, jest piorunujący. Oby takiego osobistego świadectwa było jak najwięcej, a wtedy nie będziemy się musieli martwić o to, czy egzorcyści będą musieli przemawiać do ludzi, czy zwykli księża, bo mogą to zrobić naprawdę cudownie zwykli chrześcijanie.
Dziękuję za rozmowę. W studiu gościliśmy księży Sercan, księdza Sławomira Knopika i księdza Michała Olszewskiego, zwyczajnych księży egzorcystów.
Zapłać, szczęść Boże.